Kochani, to, żeśmy śpiewali teraz właśnie, jaki jest cel naszego spotkania. Ja powiem tak, jeżeli dzisiaj pozwolicie, ja nie mówię, że jeżeli ktoś będzie miał świadectwo, też będzie miał takie prawo. Ale ja też będę chciał ja świadectwo powiedzieć dzisiaj przed zborem, co się wydarzyło w moim życiu wczorajszego dnia, aby w taki sposób podziękować Bogu, aby w taki sposób oddać chwałę Panu i wierzyć dalej w to, że posłuszeństwo Bogu się opłaca bardzo. Że czasem myśli nasze wskazują nam na coś innego, często niezrozumiałego, ale czy rozumiem, czy nie, jeżeli jest takie Boże, taka Boża wola i takie polecenie, mam to wykonywać, a wtedy Bóg czyni to, co On chce. Będziemy słuchać dzisiaj Bożego Słowa. Będziemy jeszcze i śpiewać, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia dla Pana. Mam taki temat, tu tak jak pastor często mówi, że nie tytułuje nigdy, ale to taki temat powiem dzisiaj, który ostatnio w społecznościach dotykał mnie. Oczywiście nie w naszych, u nas mamy w dobrym zwyczaju i praktykujemy modlitwę Pańsko Ojcze Nasz, ale wiele społeczności w różny sposób próbuje się wymigać od tego. W różny sposób to sobie tłumacząc, odstępując od zarysu, od wzoru tej modlitwy, którą Pan Jezus Chrystus nauczył swoich uczniów i nas uczy cały czas. Mówi się, że to nie codziennie, nieco niedziela, bo to spowszechnieje. I to też jest część, jakaś prawda w tym. Ja kiedyś, dawno temu, i muszę coś powiedzieć z dziejów sportu, to może ktoś sobie skojarzy, jak to dawno mogło być, to jeszcze wtedy, kiedy grał w piłkę wielki Maradona, Argentyńczyk. I tam pokazana była taka sytuacja, że w jednym domu, gdzie mieszkali jego wielcy fani, kibice, to oni, oglądając mecz, klepali różaniec w międzyczasie. I tu wierzę, że z tego różańca nic nie mieli, no bo jak można było oglądać swojego idola i żyć tym, co on robi i kulki jakieś tam przewracać, tak? Niektórzy mówią, że pacierz, o pacierzu, że pacierz trzeba umieć jak pacierz i obojętnie od tego, co się wkoło dzieje, to my możemy gdzieś indziej myśli mieć swoje skierowane, ale odmawiać pacierz. My natomiast wiemy, że modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą, która nas mobilizuje do myślenia, do przeżywania tego, aby zrozumieć dokładnie, o co Panu Jezusowi chodzi. O co mu chodziło? Kiedy powiedział do swoich uczniów, a wy się módlcie tak. Ktoś kiedyś powiedział, ja jestem za tym, gdybym ja na przykład taką modlitwę układał czy ustanawiał, to zapewne tak jak to wiele razy rano robię do tej pory, to bym ułożył ją od słów Ojcze chleba naszego powszedniego daj mi. Ja często, wiecie, jeszcze do dziś dnia, kiedy rano otworzę swoje oczy, to najpierw mówię, Boże, błogosław mój wyjazd i powrót. Zapominam podziękować Bogu, że to dzięki Jego łasce otwarły się moje oczy. Nie otwarły się, ale to za Jego wolą tak się stało. I ci, którzy kochają Pana Jezusa i są Mu wierni, modlitwa Ojcze Nasz nigdy nie spowszechnieje. Bo to tak jak mówię, jest to zarys. Tu jest na początku w tej modlitwie pokazane zazdrość Boga naszego. I ośmielam się mówić takie słowa. Ale tak jest. Pan Bóg najpierw mówi, najpierw ja. Nie ty, nie twoje myśli, nie twoje może jakieś zachcianki, czy układanie dnia, aby on był w pokoju, bo żeby ci nic tylko nie przeszkadzało, ale Pan Bóg mówi, najpierw ja. Pan Jezus tak nam powiedział. Pan Jezus tak nas nauczył. I może wejrzyjmy w tą modlitwę, co tu Biblia na temat tej modlitwy mówi. I w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, akurat z tej Ewangelii chcę czytać, jest napisane tak. Wy więc tak się módlcie. Pan Jezus mówi do uczniów. W tej chwili mówi do ciebie i do mnie. Często mówimy, jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Czyli najpierw jest podany adres. Dokładny adres, do kogo my się modlimy. I tu jest z góry wiadomo, że nasza modlitwa nie jest skierowana do jakiegoś tam Boga, islamu czy obojętnie jakiego, bo ja nawet nie wiem, gdzie ludzie wymyślili, że on ma swoje trony. Ale kierujemy modlitwę do Boga, który tak zechciał, aby Jego tron był w niebie. Aby On tam siedział na tronie i patrzył na ziemię. I szuka pragnącego serca. Wczoraj jeden z braci powiedział mi, że coraz trudniej Bogu jest wypatrzyć takie serce na ziemi. Dużo jest powodów ku temu, że coraz trudniej. Jednym z powodów jesteśmy my. Że coraz trudniej Bóg wypatruje pragnących serc. My jesteśmy jednym z powodów, kochani. Dlatego, że niewiele ludzi słyszy o tym. Jeżeli słyszy z waszych ust, to chwała Bogu. Ja nie osądzam, to nie rozsądzam tu nikogo i nie mówię, że z waszych ust nikt nie słyszy. Wręcz często, kiedy rozmawiam z ludźmi, których Bóg stawia na drodze, słyszę, że od was, z waszych ust słyszał Ewangelię. A czy przyjął, czy nie przyjął, to już jest jego sprawa. Jego sprawa i Boga. Ale mówić. Mówić trzeba. Módlcie się do Boga, który jest w niebie. Pan Jezus mówi, módlcie się do tego, który jest w niebie. Tak się módlcie, aby było uświęcone imię Jego. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak i w niebie. Zobaczcie, drugie zdanie. Niech się dzieje Twoja wola. Nic jeszcze nie ma wspomniane o mnie. Jedyne, co jest o mnie wspomniane, to to, abym się modlił do Boga. Dokładnie do którego i o co? Aby Bóg sobie z tego chwałę odbierał. I dalej. Daj nam dzisiaj, jest napisane. Panie, daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Ktoś kiedyś powiedział, że mowa tu jest tylko o Bożym Słowie. Aż o Bożym Słowie. I chwała Bogu, że to jest na pierwszym miejscu. Bo tym żyje człowiek, tak Pan Jezus powiedział. Ale Pan Bóg nie zapomniał też o innym chlebie dla nas. I dzisiaj da dowód tego. Tu już zaczął dawać dowód, że daje nam ten chleb, ten najważniejszy, powszedni. Ale też, kochani, wiem, że każdy w domu zostawi przygotowany obiad na dzisiejszy dzień. Także Pan Bóg pamięta o nas, o wszystkim. Jak bardzo pamięta, to ja wam powiem dzisiaj, jeżeli pozwolicie w świadectwie, jak bardzo pamięta o mnie. To ja zapomniałem pewne rzeczy, a Bóg nie zapomniał. I wierzę jedno, że do końca mojego życia by Bóg nie zapomniał o tym. Ja bym może zapomniał. Albo wręcz chciałbym wmusić w siebie to, że zapomniałem. Wmusić, ale to nie dało rady. I przebacz nam nasze winy. Ktoś mi kiedyś opowiadał, takie coś, że kiedy była modlitwa pańska raz może na rok w jakiejś społeczności, to ktoś stał i powiedział, przestańcie, nie módlcie się tak. Co mam zrobić dzisiaj, bracia i siostry? Wybaczyć winy czy przestać się modlić? Odwrotnie ktoś pojął Ewangelię. Odwrotnie ktoś pojął Boga, jak co Bóg chce. Nie wybacz. Lepiej przestań się modlić, nie wypowiadaj tych słów. A wybaczenie to jest co innego. To jest drobnostka, tak? Wybacz Boże mi za te słowa, które tu mówię teraz, że to drobnostka. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Tym, którzy przeciw nam zawinili. Kocham Pana Jezusa, ale tego nie uczynię. Bracia i siostry, kolejne, ja coś wam powiem, aż mnie, ale nie chcę przerywać Bożego Świętego Słowa. Rodzą się kolejne ruchy. To, co jest napisane, że przyjdzie czas fałszywych proroków, że wyjdą na ulicę, że będą ludzie, którzy nazbierają sobie nauczycieli, tak powiem po swojemu, według własnego widzimy się i będą słuchali to, co będzie zadawalało ich ucho. Ewangelia pozytywnego myślenia, nie wiem, czy słyszeliście. Ja będę pozytywnie myślał. Nie wybaczę ci, ale będę pozytywnie myślał, ale Bóg mi wybaczy i to się stanie któregoś dnia. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Utraciłeś go na chwilę, wczoraj jeden werset. Poruszy moje serce do tego, że byłem gotów pieszo iść ileś kilometrów. Poruszy mnie do tego, że utraciłeś go na chwilę, aby go później na wieki pozyskać. Myśmy nie tak dawno rozważali to słowo, pamiętacie, bracie? Utraciłeś go na chwilę, aby go na wieki pozyskać. Nie utraciłeś go na chwilę i daj sobie z tym spokój. Ale aby go na wieki pozyskać. To jest zarys modlitwy, kochani. Pan Jezus powiedział, tak się módlcie. W Starym Testamencie, ja może jedno miejsce przeczytam, jest jak gdyby przykład tego już w Starym Testamencie. W 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej jest napisane tak. Wtedy Eliasz, Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: jak żyje Pan Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. Achab, jak wiemy, był złym człowiekiem. I Boży prorok do niego mówi mu coś na przekór. Coś mówi wbrew jego myśleniu, wbrew jego woli. Do tego mściwego człowieka mówi w taki sposób: nie będzie deszczu, tylko na moje słowo. Wiadomo, dzisiaj wiemy, my wszyscy wiedzą o tym rolnicy, wie o tym cały świat, że jeżeli Bóg zatrzyma krople deszczu, zatrzymałby krople deszczu, zginiemy. Ktoś kiedyś powiedział, że we Francji, Francja jest niezależna od deszczu, bo mają tak narzeźnione pola, że nigdy tego nie zabraknie, tylko zapomnieli o jednym. Że te wody gruntowe skąd się też biorą i że zasoby ich nie są wieczne. Zapomnieli o tym. I tu Eliasz mówi: nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu. Tylko wtedy, kiedy ja zawołam do Boga i Bóg się ulituje, to wtedy dopiero to się stanie. I natychmiast do Eliasza doszło słowo Pana takiej treści: odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem. Bóg wiedział, że za posłuszeństwo, jakie wyznał przed tym człowiekiem, jego Boży sługa, grozi mu niebezpieczeństwo wielkie. I Bóg mówi, idź teraz stąd. Ale Bóg też mówi do niego rzeczy, których nie wiem, czy on do końca zrozumiał, bo ja bym nie zrozumiał rzeczy takich, gdyby Bóg do mnie mówił. Ale posłuszny był Bogu. Mówi, odejdź stąd, skieruj się tam i będziesz pił z potoku, krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Krukom rozkazałem. Bracia i siostro, jak wy, jak ja bym przyjął dzisiaj takie słowa od Boga, który by mi powiedział, idź, zostaw wszystko, idź gdzieś nad jakąś pustkowie, nad jakąś wodę, a tam ptaki będą i to kruki. Przecież ja mógłbym swoim umysłem powiedzieć, przecież oni najpierw zjedzą to po drodze, nim mi to przyniosą. Ale Bóg tak powiedział. Ten, o którym często ludzie mówią, że jest dziwny Bóg. I tak jest napisane w jednym miejscu. Ale ja zawsze mówię, że dziwne jest moje myślenie, któremu często ja nie daję się rozwijać, aby rozumieć Boga. Posłuchał się Boży sługa. I pisze, poszedł więc i uczynił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Kiedyś byliśmy z bratem, czy może nawet razem i brat Władek, nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, na zjeździe braterskim naszej wspólnoty i tam było mówione takie świadectwo, że jeden z Bożych sług został wysłany gdzieś tam na Syberię, bo za głośno mówił o Panu Jezusie i nagrodę mu tako człowiek zgotował, powiedział, tam idź, bo miał myśli w swojej głowie, on tam pójdzie, tam nie ma szans przeżyć i zginie. I szedł ten Boży sługa i wpadł do jakiejś dziury. I wiecie, w głowie to się nie mieści, aby uwierzyć w to, ale to jest prawda. I wpadł prosto na niedźwiedzia, który tam w tej dziurze spał. I ciepło mu było. Bo niedźwiedź swoim ciepłem ogrzewał go. Ale jeszcze jedno się wydarzyło tam. Kiedy wstał rano, kiedy obudził się ten Boży sługa, obudził się i zobaczył, że niedźwiedzia nie ma koło niego, a za chwilę widzi, że rozchylają się tam te, jak to się nazywa, ja nie wiem w tej chwili, te miejsce całe i niedźwiedź przynosi i kładzie coś przed nim. Niedźwiedź przyniósł mu kanapki zapakowane. Nie mieści się to w głowie. Kiedy później ten Boży sługa, kiedy przyszedł czas wiosny, kiedy wyszedł, i tak było dzień w dzień, kiedy wyszedł z tej dziury i szedł, zastał drwali po drodze. I zaczyna im opowiadać to wydarzenie. I oni spojrzeli po sobie i mówią, tak, to my wiemy, kto nam kradł te kanapki. Rozkazał Bóg. I taka rzecz się wydarzyła. Dziecko Boże ocalało tam, gdzie dla świata wydawało się niemożliwe. Bóg zachował. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Można by powiedzieć, jestem spokojny, zabezpieczony. Bóg dał mi słowo, że tak będzie i tak się dzieje, więc mogę sobie rękę pod głowę położyć i zasnąć. I spać. I cieszyć się. Mam co pić, mam co jeść, jestem w bezpiecznym miejscu, co mi więcej trzeba. Ale Bóg patrzy po Bożemu na pewne wydarzenia. Bracia i siostry, na mnie i na ciebie, kiedy zasypiamy, to nas budzi. Często bardzo boleśnie. Lecz po pewnym czasie potok wysechł, gdyż nie było deszczu w tej ziemi. Wysechł potok. Można by pomyśleć, mógł pomyśleć Boży sługa, koniec. Nie ma wyjścia. I nie ma wyjścia. I nie ma u człowieka. Ale Bóg ma. I doszło do niego słowo Pana. Wstań idź do Sarepty Sidońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty. Kiedy przybył do bramy miasta, oto kobieta wdowa zbierała drwa. Zawołał je i powiedział, przynieś mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Zobaczcie, to co w tej modlitwie. Przychodzi Boży sługa do pewnej kobiety, która żyje w wielkim dramacie, która żyje w sytuacji, jak to świat się stowi niepodo zazdroszczenia, ciężko i trudno, gdzie spodziewa się śmierci, gdzie zostało kawałek przysłowiowego chleba i przychodzi ktoś i mówi, idź mi przygotuj jeść i pić. Pan Bóg do ciebie mówi często rano, kiedy budzi się kolejny dzień, kiedy poprzedni był zmartwieniem i ciężarem, przychodzi kolejny dzień i myślisz, że znów jakieś widmo ciążyć będzie na tobie, że będziesz musiał płakać, że będziesz musiał cierpieć i wołasz, Panie, ale ten dzień nie będzie lepszy niż wczoraj. To Pan mówi, najpierw ja jestem w tym miejscu. Zostaw swoje sprawy, najpierw ja. Przychodzi Boży sługa do tej kobiety i mówi, zostaw wszystko, bo najpierw ja. A gdy szła, by przynieść wody, zawołał ją i powiedział, przynieś mi też, proszę, kromkę chleba w swojej ręce. I odpowiedziała, jak żyje Pan, Twój Bóg. Nie mam pieczonego chleba, mam tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Oto zbieram trochę drew, potem przyjdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a to zjemy i potem umrzemy. Jak gdyby była to dyskusja, ja bym się zapytał każdej jednej matki. Akurat wyjątkowo nie ojców, ale matki. Czy była która z was kiedyś w takiej sytuacji? Kiedy zbierałabyś ostatnie siły swoje, ostatnie wszystko, co byś mogła mieć, aby ratować swoje dziecko. Aby przyszedł ktoś do ciebie i powiedział, zostaw to dziecko, bo ja jestem głodny, daj mi jeść. Jaka by była reakcja twoja? Sobie też zadaję to pytanie. Bo jestem przekonany, że była ciężka, a wręcz powiem tu otwarcie, byłaby zła. Nie byłaby taka jak u tej kobiety. I ta kobieta też mówi, przecież mężu Boży, ty widzisz. Ty już słyszysz teraz, co się ze mną dzieje. A ty jeszcze przychodzisz do mnie i mówisz mi o takich rzeczach. Wtedy Eliasz powiedział do niej, nie bój się. Nie bój się. Ileż razy, kochani, Bóg do nas we dnie i w nocy kieruje te słowa. Jak często nam tych słów jest potrzeba. Ale jak często nam te słowa trzeba zrozumieć, przyjąć do serca. Nie bój się. Są choroby. Są cierpienia. Są dramaty w rodzinach. Są wypadki w koło. Wojnami straszą. A Bóg mówi do ciebie i do mnie, nie bój się. Idź, uczyń jak powiedziałaś. Najpierw jednak zrób z tego dla mnie mały podpłomik i przynieś mi go. Dla siebie zaś i swego syna zrobisz potem. Jakaż wspaniała kolejność, kochani. Często dla nas niezrozumiała. W modlitwie Pan Jezus mówi, módlcie się tak. Najpierw Bóg, najpierw Ojciec mój, najpierw Ojciec Twój. Zachowaj kolejność, a nie zginiesz. Zachowaj kolejność i nie bój się. Często ustalamy my jako ludzie inne kolejności. Bóg ma swoje Boże kolejności. Bóg ten, który jest w niebie. Ja nie mówię tu o innych bogach, o hinduskich czy jakichś innych, które nie mają mocy, aby uczynić coś dobrego. Mają moc, ale aby činiť zlo, bo tak zlý chce. Tak bowiem powiedział Pan Bóg Izraela, mąka w zbanie nie skończy się i oliwy w barwce nie braknie, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Przecież to wy, mówicie, składając często świadectwa, że przeżywaliście któregoś czasu dramaty w swoich rodzinach, w swoich domach. Ale mówicie, nie zabrakło tego i nie zabrakło tego. Często było to zdziwieniem, że nie brakło. A nie brakło. Jedna sióstr kiedyś mi opowiadała taką sytuację. Kiedy biorę, mówi to skromno, swoją emeryturę, to mówi, zobacz bracie, mam taki szkic. To do zapłacenia, to do opłacenia, to i tamto. Mówi, zauważyłeś to kolejność? Ja mówię, posłuszeństwo twoje widzę w tym wszystkim. Bo na pierwszym miejscu była dziesięcina napisana. I mówi, bracie, nigdy nie brakło mi. Mnie ani Marcinowi, będziecie wiedzieć, o kim mówię teraz. Nie brakło mi na chleb. Nie brakło mi na kawałek masła. Nawet dla was, kiedy wy tu przychodzicie, nie brakuje mi i często się dziwicie, skąd to mam. Ja nie wiem. Gotowała, mówi, dzisiaj tylko dla siebie i dla Marcina, a starczyło i dla was. Niech Bogu będą dzięki za to. Poszła więc i uczyniła według słowa Eliasza. On i ona oraz jej dom jedli przez wiele dni. Nie skończyła się mąka w dzbanie, ani nie zabrakło oliwy w barwce. Według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Kochani, nie zabrakło tego. Bo było posłuszeństwo i była Boża kolejność. Jeżeli będzie tak w naszym życiu, jeżeli będzie Boże posłuszeństwo i Boża kolejność w naszym życiu, to chociażby nie wiadomo jakie choroby przychodziły na tę ziemię, bo takie będą. Nie wiadomo jakimi bombami nas zły straszył. To nie zabraknie nam tego, co nam Pan Jezus obiecał. Nigdy nam tego nie zabraknie. Będziemy dziękować. Kochani, teraz przychodzi czas, aby podziękować Bogu. Za to, że Jego obietnice są tak wspaniałe. Za to, że On o wszystkim pamięta. Za to, że to, co nam obiecał, to wypełni. Kto może, niech klęknie na kolana. I módlmy się do Pana. Dziękuję.
Ja już kilka razy może wspominałem o tym, ale tak Mirek, że tak powiem, wywołał mnie, zachęcił tą usługą swoim. Chodzi o modlitwę Ojcze Nasz. Wiecie, kiedy wspomniał o tych fanach Maradony, którzy tam przebierali różaniec przy okazji, kibicując, no, myślę, że to wywołało pewien uśmiech u każdego z nas. Jak tak można? Jaka to jest ich wiara? Ale ja chcę się podzielić świadectwem, że jako Boże dziecko, jako nowonarodzony człowiek zachowałem się bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Nigdy nie byłem jakimś kibicem, jakimś fanem sportu. Nie dotyczy tego, ale moja postawa dosyć podobna była. Otóż to mógł być rok, jeśli dobrze pamiętam, 1982. Pracowałem w kopalni, mieszkałem w hotelu pracowniczym na trzecim piętrze i pewnego popołudnia, zimą, po pracy byłem po pierwszej zmianie i modliłem się jakiś czas w pokoju. Później troszkę chodziłem po tym pokoju, się modliłem i w pewnym momencie zacząłem modlić się modlitwą pańską Ojcze Nasz. Sam byłem z otwartymi oczami. Posiadałem już wtedy samochód. I ten mój samochód był zaparkowany przed hotelem i z mego okna ja go widziałem i wiecie, modlę się modlitwą pańską i widzę drugi kolega, który mieszkał w sąsiedniej klatce obok, też miał samochód i podjeżdża i próbuje zaparkować obok mojego samochodu. Śnieg, ślisko, delikatnie pod góreczkę na tym parkingu, na tym podjeździe. Ja cały czas nie przerywam modlitwy, modlę się i cały czas obserwuję i moje myśli. Hamuj, za chwilę wyrżniesz, ślizgasz się. Takie moje myśli, ale cały czas mówię modlitwę pańską. Czyli jakbym te paciorki przekładał, tak jak to Mirek wspomniał. Wiecie, i w pewnym momencie, gdy do mnie dotarło to, co ja robię, gdzie są moje myśli, a tu podobno się modlę, zachowałem się niewłaściwie. Nie zachęcam, żebyście tak zrobili, jak ja zrobiłem, ale zrobiłem coś takiego, że ja przestałem się tą modlitwą modlić w ogóle, bo stwierdziłem, że to jest teatr. To jest odmawianie czegoś, co nie ma sensu dla mnie, bo doświadczyłem tego. Ja to znam na pamięć tak dobrze, że ja to klepię, a mogę myślami być zupełnie gdzie indziej. I przez okres 2, prawie 3 lat ja się nie modliłem modlitwą pańską. To był mój błąd. Nie powinienem był tak postąpić. Powinienem był po prostu i od tego czasu później, po tych 2-3 latach, moją regułą i zasadą jest, gdziekolwiek jestem, gdy się modlę, zamykam oczy. Zamykam oczy. Wtedy ja nie widzę was, ja nie widzę otoczenia, ja nie widzę już swego samochodu, że mi ktoś uszkodzi i ja wtedy z czystym sumieniem mogę nie odmawiać modlitwę pańską, tylko modlić się słowami modlitwy pańskiej. I to czynię teraz z pełnym udziałem, zaangażowaniem mojego serca, mojego umysłu. Amen.
Chwała Bogu, witam was Bożym pokojem. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś dobrym Bogiem, że Ty chcesz, Boże, abyśmy zawsze, Boże, byli pełni ufności, wiary, abyśmy zawsze byli tymi, którzy polegamy na Tobie, Ojcze. Wierzę, Boże, że i teraz, kiedy, Boże, będziesz posyłał to Słowo, Boże, tak uczyń, Boże, taką przemianę i jeszcze większą ufność ku Tobie. I niech to wszystko będzie ku budowaniu naszej wiary, a Tobie na chwałę. Amen. Obracamy się, tak myślę, w takim kręgu, gdzie mamy niesamowitą dozę wiadomości. Gdziekolwiek się obrócimy, gdziekolwiek, to wszędzie słyszymy, będzie tak, będzie coraz gorzej, będzie. I jest to rzeczywiście coś, co zajmuje nasz umysł, co wpływa często na nasze decyzje, no bo wiemy, że tak powiedzieli, to tak będzie. I Boże Słowo mówi, że władcą tego świata jest szatan. I możemy sobie wyraźnie powiedzieć, od kogo to słyszymy? Czy słyszymy to od Boga? Czy słyszymy to od Bożego przeciwnika? Oczywiście w tym są i również takie, można powiedzieć, pozytywne wiadomości, ale większość to ma jeden cel. Nasz umysł wypełnić zupełnie, krótko powiem, tym światem. Nie Bogiem, ale tym światem. Żebyśmy jak najwięcej wiedzieli o świecie, żebyśmy jak najwięcej wiedzieli o zagrożeniach, żebyśmy byli tacy naprawdę uświadomieni i pełni tego wszystkiego, co oferuje nam świat. I tak jak powiedziałem, że kiedy Jezus mówi, że to jest zapisane w Ewangelii Jana 14 rozdziale i 30 wierszu, mówi tak, idzie władca tego świata, ale nic on do mnie nie ma. I teraz chciałem tak powiedzieć, taki może tytuł, co ma władca świata do nas? Jeżeli coś ma do nas, to znaczy my mamy również coś do niego. Oczywiście my nie traktujemy go zupełnie obojętnie, prawda, jak coś. Ale jak przyjmujemy to wszystko, co jest oferowane dla nas przez szczególnie media, wszystkie nośniki i tak dalej, prasę i te wszystkie rzeczy. I wiecie co, ja dziękuję Bogu z całego serca za to, że Bóg przez miłość do ludzi ustanowił społeczność. Ja będę nazywał to Kościołem, chociaż to jest takie trochę niebiblijna nazwa, ale ustanowił Kościół. Po co jest Kościół? Po co jest Kościół? Czy Kościół jest nam potrzebny? Możemy sobie zaraz odpowiedzieć. Gdyby nie był potrzebny, to by Chrystus nie był głową tego Kościoła i ten Kościół po prostu nie byłby po prostu zneutralizowany, neutralny, że niepotrzebny ludziom. I szczerze wam powiem, że wiele ludziom jest Kościół jakby niepotrzebny. I to jest bardzo przykre, dlatego że ludzie w tej chwili odchodzą jak gdyby od społeczności, korzystając z różnych nośników, zamykając się w domu, mając społeczność z ekranem albo z czym innym. I to jest niesamowite, można powiedzieć, wypaczenie Bożego pragnienia, Bożej prawdy. My jako ludzie powinniśmy lgnąć do Boga, ale również do siebie. Do siebie. Dlaczego? Bo Bóg ustanowił nas w swoim kościele, w swoim ciele. I ono nie jest dla nas udręką, ono nie jest dla nas problemem, ale ono jest dla nas niesamowitym błogosławieństwem. Niesamowite błogosławieństwo płynie, kiedy jesteśmy członkami społeczności Bożej, gdzie głową jest Jezus Chrystus. Kiedy czytamy Boże Słowo i może zacznę od tego wersetu, który jest zapisany w liście, drugim liście apostoła Pawła list do Tymoteusza apostoła Pawła mówi, 15 wiersz mówi, trzeciego rozdziału mówi tak, trzeci rozdział listu, pierwszego listu do Tymoteusza, 15 i 16 wiersz. A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Wiecie, Boże Słowo, Jezus Chrystus, kiedy dyskutował z uczonymi w Piśmie, to powiedział takie bardzo ciekawe słowo. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Wiecie, dlaczego im to powiedział? Bo oni byli w religii. Oni byli w religii, oni byli w nakazach, zakazach. Oni byli tymi jednymi, którzy mieli monopol na prawdę i tak dalej. I Jezus im powiedział, słuchajcie, jeśli poznacie prawdę, prawda was zaswobodzi. A gdybyśmy cofnęli się, czyli poszli do przodu na 14 wiersz, to Jezus mówi, ja jestem prawda. I poznawanie Jezusa Chrystusa jest naczelnym po prostu potrzebą Kościoła, czyli wszystkich, którzy są w tej społeczności. Poznawanie Jezusa Chrystusa. Dlatego, że On jest głową. Jeżeli my poznajemy Jezusa Chrystusa, to my rozumiemy pragnienie Jezusa Chrystusa względem Kościoła, czyli względem mnie i ciebie. Mnie i ciebie. I tak jak powiedziałem, że Kościół jest tym, co jest dla nas błogosławieństwem. 16 wiersz mówi, a bez wątpienia wielka tajemnica pobożności, Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany był też przez aniołów, głoszony był przez pogan, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Czyli to jest cała prawda, że kiedy był czyniony pierwszy Kościół, to są początki pierwszego Kościoła, Kościoła, można powiedzieć, Ducha Świętego, gdzie głową jest Jezus Chrystus. Tam były konkretne polecenia Boże. I apostoł Paweł mówi do młodego Tymoteusza, słuchaj, powiem ci, jak masz postępować w domu, w Kościele, który jest domem Boga żywego. I my znajdujemy się w domu Boga żywego. nie w jakiejś organizacji, nie w jakiejś sekcie czy czymkolwiek, jakkolwiek to nazwać, ale znajdujemy się w domu Boga żywego. Po czym poznamy, że tam w tym miejscu głową jest Jezus Chrystus. I kiedy czytamy w liście do Filipian, 2 rozdział i 16 wiersz, listu do Filipian, 2 rozdział, 16 wiersz, mówi tak: zachowując słowa życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegałem i nie na próżno pracowałem. I wiecie, my w Kościele uczymy się żyć po chrześcijańsku. Po chrześcijańsku. I jest to tak, jak tutaj pisze, że zachowując słowa życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa. Co to znaczy? Że nasza nadzieja jest w Chrystusie. Nasza nadzieja nie jest w naszych pieniądzach, w naszych zarobkach. Nasza nadzieja nie jest w naszym jakimś układaniu swojego życia według modów tego świata, ale nasza nadzieja jest w Chrystusie. I tutaj śpiewaliśmy wiele pieśni, które mówią o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie. Jezus Chrystus przyjdzie. Apostoł Paweł w tym wierszu mówi, abyśmy nie minęli się z prawdą, abyśmy się nie minęli z Chrystusem, abyśmy nie dali się oszukać jakimkolwiek wiadomościom, które przychodzą, które gdzieś tam, prawda, bombardują nasz umysł, nasze serca, nasze pragnienia i dążenia. My powinniśmy się tylko i wyłącznie koncentrować na Jezusie Chrystusie. I teraz, jeżeli patrzymy na Kościół w ten sposób, to my powinniśmy zawsze być w społeczności, ale w społeczności czynnymi. Nie tylko ludźmi, którzy przychodzimy, którzy, o godzinie 10 jest nabożeństwo w zborze, no to trzeba tam iść. A no byłem, nikt mi nic nie powie, przyszedłem. I co z tego? Można sobie zadać pytanie. Zadaj sobie pytanie, i co z tego, że byłem w społeczności dzisiaj? Czy coś Bóg do mnie powiedział? Czy coś Bóg przekazał mi, żeby... Czy ja to słyszałem? I to jest, myślę, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. Co Bóg dzisiaj do mnie przez ten czas nabożeństwa powiedział? Jeżeli powiedział jedno zdanie, które przyjąłeś, chwała Bogu. Chwała Bogu. Za to jedno zdanie, które przyjąłeś od Boga, które zaczyna pracować w twoim sercu i zaczyna wpływać na twoje życie i twoje decyzje. Bo to jest pragnieniem Boga. Dlatego kiedy był zakładany Boży Kościół, kiedy w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy byli zgromadzeni, to zaczęło się od czego? Zaczęło się od czego? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus Chrystus również mówił. Jan Chrzciciel to samo mówił. Ludzie, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dlaczego tu jest mowa o upamiętaniu? Upamiętanie to jest nic innego jak odwrócenie się od czegoś, co było standardem naszego życia. Pozostawienie tego, a zwrócenie się ku Ewangelii, która staje się standardem naszego życia. Czyli można powiedzieć, to wszystko, co my otrzymujemy z zewnątrz, co nas po prostu, co słyszymy, co w różnych sytuacjach, czy po prostu okolicznościach dotyka się naszego życia, powinniśmy ważyć na szali Bożego Słowa. Czy to wytrzymuje próbę z Bożym Słowem? Jeżeli nie, to nie zwracajmy na to uwagi. Bo gdybyśmy dzisiaj gdyby dzisiaj Kościół podczas tej epidemii dał się zastraszyć, wiecie, dał się zastraszyć i każdy by powiedział, no ja nie pójdę do zboru, będę tam słuchał, czy w internecie i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko temu, słuchania w internecie dobrych kazań i tak dalej, ale na wszystko jest czas. Na wszystko jest czas. Wiedzcie na pewno, że jeżeli tutaj kogoś nie ma, to każdy z nas ma taką myśl, dlaczego go nie ma? Co się stało z nim? Wiecie, i zaczyna to jakby tak trochę pracować. I często dajemy się złapać na takie coś, zaczynamy myśleć może o tej osobie i zaczynamy kluć, a dlatego jej nie ma, czy dlatego i tak dalej. Nie dawajmy powodu do tego. Nie dawajmy. Mobilizujmy się. Bądźmy. Dlaczego? Dlatego, że tylko i wyłącznie Kościół Jezusa Chrystusa będzie zbawiony. Nikt więcej. Tylko Kościół Jezusa Chrystusa będzie zbawiony. Będzie pochwycony. Czyli spotka się z Jezusem. Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. On nie przyjdzie po świat. On nie przyjdzie po religię. On nie przyjdzie po różne jakieś wyznania, tylko przyjdzie po Jego dzieci, które są w społeczności Jego Kościoła, gdzie On jest głową. Dlatego, że ci słyszą głos Jego i zachowują to, co słyszą i robią z tego pożytek. Pożytek ku zbawieniu własnego siebie. O, może w ten sposób. Dlatego to jest bardzo ważne i zły wszystko robi, żeby zakłócić naszą relację z Bogiem, żeby zakłócić naszą relację z bratem, z siostrą. Wszystko robi, aby tak się stało, aby z nas zniechęcić, aby pokazywać jakieś może ułomności naszego brata i siostry. Chcę wam powiedzieć jedno. Nie ma tutaj z nas nikogo doskonałego. Jesteśmy doskonali tylko przez Jezusa. Dlatego, że Bóg na nas tak patrzy. Natomiast nie ma tutaj wśród nas nikogo doskonałego. Mamy swoje słabości. Zdarzają nam się upadki. Mamy, można powiedzieć, takie słabsze dni. Ale Bóg chce, abyśmy przychodzili i od Niego czerpali i od Niego brali siły, aby się tym wszystkim złym rzeczom przeciwstawiać i pokonywać te rzeczy. Dlatego, kiedy my patrzymy na siebie nawzajem, to powinniśmy patrzeć zawsze przez pryzmat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże, ja bym może tego człowieka tak i tak ocenił, ale dziękuję Ci, że Tyś go zbawił, że jest Twoim dzieckiem. I kiedy byliśmy tydzień temu w kościele w Warszawie, to taka bardzo ważna, taką, chociaż to odebrałem, wiele innych rzeczy pozytywnych, ale między innymi, kiedy mówi, człowiek staje przed Bożym Słowem i zaczyna czytać, a Boże Słowo, list Jakuba mówi, że jest lustrem naszym, prawda? Kiedy czytamy, to my się widzimy, my możemy oceniać. Prawda? Wolę Bożą, zawartą w Bożym Słowie i nasze życie przynosić i porównywać. Czy ono jest skonfrontowane rzeczywiście z pragnieniem Boga. I jeżeli my tak przyjmujemy Boże Słowo, to chwała Bogu. Ale jeżeli my czytamy Boże Słowo i mówimy, o, to jest dobre dla tego, albo dla tamtego, albo dla tamtego. Oj, żeby on to przeczytał. To się mijamy wtedy z Bogiem. To słowo dla nas nie ma znaczenia, dlatego że ono jest dla kogoś, a nie dla nas. A ono jest dla nas, dlatego że my je czytamy. I dlatego tutaj, kiedy Mirek mówi o tym przebaczeniu, jest bardzo istotne. I teraz to, co chcę powiedzieć, co tak szczególnie odebrałem. Było takie porównanie. Dwie osoby i są przeciw sobie tak nie bardzo nastawieni. I jeden uważa, że 90% winy to jest jego. No 10% moje, czyli ja jestem usprawiedliwiony. Drugi chyba tak samo myśli. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że Bóg chce mówić do ciebie. Ty te 10% wyrzuć z siebie. To wtedy nie będziesz miał przeszkody do tej osoby. Taka jest rzeczywistość. Nie patrzmy na kogoś, że ktoś jest taki czy inny i tak dalej, tylko patrzmy, jaki jest nasz stosunek do tej osoby. czy my go miłujemy. Czy my jesteśmy gotów z nim nawiązać relacje, pomimo że nam czasami wejdzie za skórę, czy weszedł za skórę. Czy mamy właściwe relacje. Jezus Chrystus, gdyby patrzył tak, jak my często patrzymy na ludzi, to tu były puste miejsca. Puste miejsca. Ale On patrzy z miłością. On patrzy z nadzieją, że my, jako ludzie wierzący, wierzymy Jemu. Kościół jest zbudowany na czym? Na fundamencie czego? Apostołów i proroków. Na fundamencie apostołów i proroków, który o kim zwiastowali? O Jezusie Chrystusie, że On jest Panem. Że On jest Panem każdej jednej sytuacji. Że On jest Panem każdego wydarzenia. Że On nad wszystkim czuwa, On nad wszystkim panuje. To jest nieprawda. To jest nieprawda, że mówią, gdzie jest Bóg, jeżeli takie zło dzieje się na świecie. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w niebie. Ale Bóg nad wszystkim panuje i Bóg dozwala na pewne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg to przewidział i Bóg chce mieć swoje dzieci nie jako niewolników, nie jako tych, których do czegoś przymusił, tylko tych, którzy dobrowolnie, bez przymusu powiedzieli: Panie, ja idę za Tobą. Dobrowolnie, bez jakiegokolwiek cudów, niewidów, obietnic, nieobietnic, żeby kogoś kupić. Nie. Bóg nikogo nie kupuje. Bóg wykupił wszystkich. Wykupił wszystkich. Ale jeśli ktoś nie skorzysta z tego, to jest jego wybór. To jest jego wybór. Natomiast my jako ludzie wierzący powinniśmy być w pełni świadomości, że nasze miejsce powinno być w społeczności dzieci Bożych. I list do Efezjan, 4 rozdział, od 10 wiersza. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Zauważcie, Jezus Chrystus, ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko. Jezus był na tym, tutaj na tym padole ziemskim. Dokładnie poznał wszystkie, co tylko było do poznania, aby miał pełną wiedzę o wszystkim. Pełną wiedzę o wszystkim, o warunkach, o sytuacji, o wszystkim, co dotyczy człowieka. I poszedł, gdzie? Wstąpił do nieba. I co zrobił? I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. I kiedyś tak się mówiło, budowniczy PRL-u i tak dalej. My jesteśmy budowniczymi Kościoła Jezusa Chrystusa. I Piotr pisze również w swoim liście, że my jako kamienie żywe budujemy się w kapłaństwo święte. My jesteśmy tymi, którzy jesteśmy budowniczymi Kościoła Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus chce używać nas tak, jak On pragnie. Nie tak jak nasze widzimisię, nie tak jakbyśmy zapragnęli w swoich, prawda, może w swojej pysze, może w swojej zarozumiałości, a może również w swojej skromności takim być niczym. Nie, jesteś kim? Jesteś kimś. Jesteś kimś wielkim. Wiesz dlaczego? Dlatego, że masz moc przeciwstawić się złemu. Tylko Bóg i Jego dzieci mają moc przeciwstawić się złemu. Czyli co? To, co słyszą, to, co widzą, a nie jest zgodne z wolą Bożą, są w stanie odrzucić i przyjąć tylko to, co pochodzi od Boga. Zdolni są tylko do tego Boże dzieci. Dlaczego? Bo są napełnieni, są wypełnieni Duchem Świętym. I Duch Święty przekonuje, i Duch Święty prowadzi. Dlatego, kiedy czytam ten wiersz, to mówi, ustanowi jednych apostołami. Jest konkretna hierarchia, może nie hierarchia, ale porządek w Kościele Bożym. I wcale ten, który jest apostołem, ten, który jest pasterzem i tak dalej, nie jest większy od tego, który siedzi w ławce i przykładowo tylko tam rzuca na ekran. Czy tam jeszcze inną jakąś czyn, czy odrąka, który tu robi porządki. Wcale nie jest wyższy. Jest sługą. Jak Roman jest sługą w tych rzeczach, tak my jesteśmy w sobie nawzajem również sługami. Sługami. Dlaczego? Dlatego, że tak Bóg ustanowi, bo my jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni w wielu sytuacjach, w wielu sprawach. I dlatego, kiedy Bóg powołuje, kiedy Bóg tworzy społeczność, to ta społeczność wyposażona jest w tych członków, których Bóg ustanawia. I to funkcjonuje. Dlatego funkcjonuje to w celu budowania ciała Jezusa Chrystusa. I nie zapominajmy również, że On jest głową i On przydaje. To Bóg przydaje. To nie jest tak, że ktoś tam kogoś, prawda, zmusza, ty musisz tam chodzić albo tam, albo siam. Nie, to Bóg przydaje. Bóg powołuje, Bóg przydaje. Kiedy Piotr głosił pierwsze kazanie, kiedy nawróciło się 3000 ludzi, to dlaczego to się nawróciło? Dlaczego 3000 ludzi się nawróciło? Bo Bóg przydał tych ludzi. To Bóg przydał tych ludzi. Kiedy były podwaliny pierwszego kościoła, oczywiście zaczęło się to, można powiedzieć, od chwili tego kazania Piotra i tak dalej, ale przede wszystkim od chwili zstąpienia Ducha Świętego na ziemię, kiedy Duch Święty został zesłany na tą ziemię, powstał Kościół, który jest własnością Boga żywego. My nie należymy, Boże Słowo mówi, nie należymy do siebie. Ja nie należę do siebie. Ja należę do Boga. I każdy z nas, który jest w Kościele Jezusa Chrystusa, należy do Boga. Jeżeli należę do Boga, to również należę do mojego brata, do mojej siostry. Czym to się powinno wykazywać? Wzajemną miłością, szacunkiem, zrozumieniem i tak dalej, po to, aby to tworzyło taką harmonijną całość. Pomimo, że jesteśmy różni, mamy często różne zrozumienia, nawet Bożego Słowa. Ale Duch Święty zawsze będzie z nami współpracował, jeśli mamy pragnienie budowania tego, co ustanowi Bóg. Jeżeli mamy pragnienie być tym budowniczym Kościoła Jezusa Chrystusa. Ja powiem tak krótko, że my budujemy, ale szefem naszym jest Jezus Chrystus. Bo gdybyśmy budowali z własnej woli, to wiecie, wiele kościołów takich pobudowano. Wiele takich kościołów pobudowano. Wiele takich kościołów zaczęło ulepszać, upiększać, i żeby zdobywać, żeby jak najwięcej i tak dalej. Ale Bogu nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Bóg nie wypuści ze swoich rąk. Jezus nie wypuści ze swoich rąk Kościoła. I On nie da prawa, żeby ktoś sobie budował Kościół. Bo to On buduje. A my jesteśmy tylko tymi, którzy jesteśmy, można być tymi pracownikami czy robotnikami w Jego dziele. I dlatego, kiedy piszemy, że Bóg ustanowi jednych taki, to Bóg ustanowi porządek w Kościele. I ten porządek, on obowiązuje nas wszystkich. Nie dlatego, żeby nam coś narzucać, żeby nam coś utrudniać, ale dlatego, żebyśmy odbierali Boże błogosławieństwo i było nam łatwiej i lepiej. Po to jest ustanowione. Dlatego Jezus, kiedy przyszedł i głosił swoje słowo, to mówi wyraźnie, brzemię moje, jarzmo jest lekkie. Dlaczego? Bo to Jezus dźwiga. Jezus dźwiga nasze jarzmo. On wziął nasze winy, nasze grzechy na siebie. Po to, żeby nas uwolnić. Po to, abyśmy byli wolni, abyśmy mogli czynić to, co On pragnie, to, co jest Jego założeniem dla życia każdego z nas. Wiecie, Bóg wyznaczył nam konkretne zadania, konkretne, kiedy czytamy przypowieść o talentach, to On mówi jednemu tyle, jednemu tyle, jednemu tyle, drugiemu tyle. Czyli Bóg ustanawia wszystko. Bóg zna nasze talenty. On wie, do czego jesteśmy zdolni. Wiecie, tak często tutaj, kiedy są ludzie w społecznościach, nie słychać ich, nie widać, gdzieś tam są i tak dalej. Ale gdzieś na zewnątrz, jak to mówią, dusza towarzystwa. A gdybyśmy ten talent wykorzystali dla Boga, starajmy się. Pragnieniem Bożym jest, aby tak było. Aby te talenty, które Bóg nam dał, a dał każdemu z nas jakiś talent, przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden. Dlatego służmy tym talentem Bogu. Krótko mówiąc, służmy tym talentem naszym braciom, naszym siostrom. Bo to jest to samo, jak wysłużył Bogu. Dlatego kiedy gromadzimy się, kiedy chcemy Boga uwielbić, to wiedzmy zawsze, że On jest. On tu jest. Że On to słyszy. Że On jest tym, który buduje. On jest tą głową, którą, a my jesteśmy poszczególnymi członkami. I w liście do Koryntian jest wspaniale przedstawione, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. To są członkowie. To są członkowie. Jeden ręką, drugi okiem, trzeci powonieniem i tak dalej, i tak dalej. Nogą. I to jest organizm. To jest organizm. A organizm jest zawsze, kiedy jest kompletny, jest zdrowy, kiedy jest jakiś ubytek, to te zdrowe chcą to uzupełniać i na tym to polega. Dlatego dziękujmy Bogu za to, że możemy być w Jego Kościele. Nieważne, jaką On ma nazwę. Czy HWZ, czy KZ, czy jak. Wiedzcie na pewno, że Jezus przyjdzie nie po KZ, nie po HWZ, nie po baptystów, nie po adwentystów. Jezus przyjdzie po swoje dzieci. Jezus przyjdzie po tych, którzy są Jego własnością. Jezus przyjdzie po tych, którzy Mu oddali swoje życie, którzy przyjmują Jego Słowo, zachowują w swoim sercu i wykonują. Niech nam Bóg w tym dopomaga. Amen.